Dobry wieczór, jak zawsze we czwartek o tej porze. Witam wszystkich Państwa, naszych słuchaczy. I dziś chciałabym zaprosić do wysłuchania audycji z cyklu Pożyteczni. Zaprezentujemy kolejną organizację pożytku publicznego. Mam nadzieję, że zechcą Państwo z nami pozostać i uważnie posłuchać, o czym będziemy rozmawiali w studiu z naszymi Państwa gośćmi. A dziś goszczę pana profesora Przemysława Matrasa, który wspiera organizację, o której dziś tak wiele powiemy, pod tytułem Stowarzyszenia Mogę Żyć. Pan profesor Przemysław Matras jest kierownikiem ośrodka leczenia żywieniowego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, ale pozwoli pan profesor, że jeszcze ciąg dalszy nastąpi, bo powiem, że jest pan także kierownikiem Zakładu Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.
Zgadza się.
Wszystko się zgadza. Dobry wieczór. Pani Iza Bylińska, prezes Stowarzyszenia Mogę Żyć.
Dobry wieczór.
I pani Karolina Wójcik, która jest członkiem stowarzyszenia. Wszyscy jesteśmy jedną, można tak powiedzieć,
tak,
rodziną.
Dobry wieczór, tak, jak najbardziej.
Mogę Żyć. Tytuł, nazwa zatrzymuje nas, bo panie profesorze, pan jako konsultant, doradca, wsparcie wielkie medyczne dla tu obecnych pań i innych pacjentów, którzy są zrzeszeni w stowarzyszeniu. Może słowo?
Mogę żyć, bo pokazuje na znaczenie leczenia żywieniowego, bo dzięki leczeniu żywieniowemu pacjenci mogą dalej żyć, funkcjonować, wracać. Także dwoma słowami pokazuje się, czym zajmuje się tak naprawdę to stowarzyszenie. Jest to stowarzyszenie wsparcia dla pacjentów ośrodka lubelskiego. Tak to wymyśliliśmy kiedyś z Izą Bylińską.
No tak, i zaczną się wspomnienia, bo my zwykle prosimy o wspomnienia w tym studiu. Jak to się zaczęło, jakie były początki, skąd wzięła się idea takiej, a nie innej formy wsparcia, pomocy i współpracy?
Wzięło się to chyba stąd, że o ile mamy procedurę leczenie żywieniowe w warunkach domowych, to ta procedura od samego początku w zasadzie się nie zmieniła do dzisiaj, natomiast medycyna się zmieniła bardzo. Zmieniły się formy, zmieniła się organizacja i żeby można było coś dodatkowo dla pacjentów załatwić, no to właśnie takie stowarzyszenie jest jak najbardziej zgodne z tym, co powinno być, dlatego że pozwala zbierać środki dla pacjentów. No, mi jako lekarzowi, no, ja nie mam takich możliwości, sam nie mam jak. To, co można załatwić oficjalnie ze strony zarządu szpitala, no to oczywiście załatwiamy. Natomiast te środki na medycynę, jak wiemy, są skańczalne i limitowane.
Podobnie jest w bardzo wielu przypadkach najróżniejszych stowarzyszeń, prawda?
Dokładnie
dla pacjentów.
Dokładnie tak. Myślę, że większość tych medycznych stowarzyszeń ma gdzieś tam to jedno z głównych zadań, żeby wspierać, może nie bezpośrednio finansowo, bo to nie o to chodzi, żeby dawać pieniądze komuś, tylko dawać pewne
możliwości.
Pewne możliwości, tak. Tutaj na przykład dobrym przykładem są pompy do leczenia żywieniowego, które stowarzyszenie kupuje i wypożycza pacjentom. I coś, na co nie było stać szpitala,
stało się rzeczywistością.
Stało się rzeczywistością, tak. No, oczywiście zawsze skala będzie za mała w stosunku do potrzeb, ale jednak zrealizowanie przynajmniej połowy tych potrzeb no jest już wielkim, wielkim osiągnięciem. Poza tym takim celem chyba tego stowarzyszenia też było to, czy przynajmniej mi to przeświecało, jak gdzieś tam sugerowałem założenie takiego stowarzyszenia, to jest taka wzajemna pomoc pacjentowi. Czyli konieczność włączenia leczenia żywieniowego zawsze jest tragedią. to wydaje się koniec, koniec życia, koniec normalnego funkcjonowania, a tu się okazuje, że można normalnie funkcjonować. I pacjenci sobie nawzajem przekazują tę wiedzę.
Wspierają się, pomagają sobie, dodają siły do życia.
Wyobrażam sobie, że to jest łatwiej, jeżeli ktoś powie, tak jak Iza, 18 lat w naszym ośrodku, jak powie, stary, słuchaj, ja już 18 lat jestem tutaj, to także nie martw się z tym, to będzie wszystko okej, okay, nie? Słuchaj się tylko matrasa i będzie dobrze wtedy.
Iza, wywołana do tablicy. Pan profesor wspomniał o tym pierwszym spotkaniu, o tej pierwszej rozmowie może, tak? O tym pomyśle, o... I tak to się zaczęło, bowiem...
To nie była jedna rozmowa.
No ja myślę, jesteś prezesem stowarzyszenia, pełna nazwa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo.
Jeśli chodzi właśnie o to nasze stowarzyszenie, właśnie cała idea i pomysł powstania tego stowarzyszenia właśnie zrodziła się z tej myśli takiej i konieczności, ale również z takiej myśli, aby tych pacjentów, którzy spotykają się, nie wiem, na korytarzu, czekają na wizyty.
W szpitalu.
W szpitalu, na sali, móc jakoś też zintegrować, móc sprawić, że ci pacjenci będą mogli być dla siebie takim zasobem wsparcia i czerpali tą siłę również jeden od drugiego, dlatego że, tak jak pan profesor powiedział, często konieczność włączenia takiej terapii żywieniowej, czy leczenia pozajelitowego, czy dojelitowego w warunkach domowych, bardzo często dla pacjentów jest taką zmianą o 360 stopni, jeśli chodzi o przeorganizowanie życia. Nie? Bo ono gdzieś, sama choroba podstawowa, jak i sam tryb, jaki nam narzuca włączenie tej terapii, jest czasami bardzo trudne do pogodzenia w takich realiach życiowych.
Codziennego życia.
Tak. Mhm. I kiedy rzeczywiście ja byłam na takim etapie, jako taka młoda dziewczyna, która bardzo pragnęła wrócić na studia dzienne, które...
To było w czasie studiów, tak?
Tak, tak, które musiałam przerwać z powodu choroby i wielu zabiegów operacyjnych. Studiowałam wtedy psychologię na UMCS-ie. I bardzo pragnęłam wrócić na studia, realizować się zawodowo. Nagle...
Świat się zatrzymał.
Tak, nagle gdzieś mój świat... dostałam taką informację, że 20 czy 22 godziny na dobę pod kroplówką. I takiej pompy przenośnej nie miałam, nie?
Nie było jeszcze takiej w ogóle rozmowy na ten temat.
To było 20 lat temu, gdzie w ogóle bardzo trudno było zdobyć takie informacje. I powiem szczerze, że ja gdzieś tych informacji wtedy szukałam za granicą, jeżeli chodzi, bo zastanawiałam się nad pomysłem, co ja mam zrobić, żeby wrócić do normalnej aktywności, nie? Przecież nie będę siedzieć i patrzeć w sufit bo niestety to, co jest pułapką tego leczenia, to jest to, że pacjenci, leczenie żywieniowe ratuje życie, natomiast chodzi o jakość tego życia. Chodzi o to, by ci pacjenci mogli wracać do normalnej aktywności. To żywienie poprawia jakość życia, bo z takiego dużego, ja pamiętam, że ja byłam bardzo niedożywiona, jak startowałam, i pamiętam, że profesor Matras powiedział mi wtedy, że maila, którego napisałam pierwszy raz, to już tak jedną nogą w grobie byłam.
To napisałeś maila do pana profesora, tak?
Tak, bo dostałam, ja wcześniej, 2 lata wcześniej jakby byłam w ośrodku w Warszawie, w ośrodku leczenia żywieniowego. I tutaj dostałam namiar od pana profesora z Warszawy, dostałam namiar do profesora Matrasa. I napisałam tego maila z taką obawą i niewiadomą ogromną, co dalej. Pamiętam, jak pierwszy raz się spotkaliśmy i ja wtedy jeszcze chyba nie wiedziałam, że ta przygoda z tym żywieniem będzie na całe moje życie. Że to znowu może będzie znowu na rok, a może na 2 lata, i to żywienie jakby odłączymy, że to będzie część jakiegoś leczenia, które się skończy, prawda? Jakiejś terapii. I bardzo trudno było mi zrozumieć i zaakceptować, że
musisz że nauczyć będzie, się żyć na nowo.
Tak, nieodłączna część mojego życia. Że właściwie leczenie żywieniowe, pozajętowe będzie jedyną szansą w ogóle na życie, nie?
I takie piękne życie i jak wiele dobrego, bo jesteś psychologiem i to.
Tak, jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą.
No właśnie.
Dużo nas to pracy kosztowało, żeby Iza w trakcie studiów wracała po raz kolejny i tak dalej, jak to nakazowo. Nawet pamiętam taką rozmowę.
Ale jest przykładem, damy radę.
Tak, ale pamiętam taką rozmowę, Iza, ja ci wstrzymam leczenie żywieniowe, jak nie wrócisz na studia.
Tak, ja pamiętam, że ta rozmowa odbyła się po takiej bardzo ciężkiej operacji, jednej z ostatnich. I kiedy było wiele powikłań,
trudny bardzo czas.
Tak. I pamiętam, że ja żyłam z takim ogromnym lękiem. Czy ja mogę znowu wrócić? Czy to się nie skończy? Ja brałam milion dziekanek, urlopów zdrowotnych w kółko, dlatego że to było, ja 2 miesiące funkcjonowałam normalnie i potem znów coś się działo. I była kolejna operacja, nie? Kolejny pobyt w szpitalu. I pamiętam, że wtedy ja nawet czułam taką złość do profesora, że no jak on mnie teraz wypycha już, no jak mam wracać? I przecież ja nie dam rady, ja nie mam siły. Ale to było sama ta myśl dała mi taką ogromną nadzieję wtedy. Pamiętam, że to mi dało taką siłę, że od...
Mówię, Iza, no przecież...
Nie po to cały szpital postawiliśmy na nogi.
Tobą. No co będziesz robiła? Całe życie będziesz w szpitalu leżała? No trzeba wrócić, normalnie funkcjonować do pracy i tak dalej.
Ja
no.
Pamiętam, że pan profesor mi powiedział, nie po to cały szpital postawiliśmy na nogi, żebyś mogła żyć, abyś teraz siedziała w domu. I tam płakała, nie?
To jest właśnie wielka zaleta leczenia żywieniowego domowego.
I to jest także cel stowarzyszenia, prawda?
Cel stowarzyszenia leczenia żywieniowego, żeby pacjenci wracali do normalności. Czyli tak. Powiedzmy, to życie się zmienia o 180 stopni, prawda? Jest inaczej niż było. Wiele planów bierze w łeb. Ale chodzi o to, żeby jak najbliżej zbliżyć się do tych marzeń, które każdy ma, żeby gdzieś można było wrócić. No, powiem tylko, że takim największym osiągnięciem naszego ośrodka są kobiety, które urodziły dzieci, będąc na leczeniu żywieniowym. Tak. Czyli marzenia
się spełniają.
O takiej pełnej rodzinie, prawda? Już się spełniają to się dzieje. Obecnie mamy następną pacjentkę, która jest w ciąży, także my się zawsze cieszymy z tego. No, jestem ojcem żywieniowym, kilku dzieci już jest poza własnymi.
Trzymaj się kciuki, ale wracając do tych początków i co? I wtedy to był rok 2012, tak? Powstanie.
To było początek.
Tak. To pierwsze, powiedzmy tak, te pierwsze lata to one były takie...
Oficjalne powołanie było 12
takie,
chyba.
Tak, tak. Natomiast no, taka intensywna gdzieś tam praca to takie powiedziałabym 2016-17 tutaj jakby się już zaczęła. Ale ja tak jak dzisiaj na przykład patrzę na to, że po latach, kiedy ja przeprowadziłam dziesiątki rozmów z naszymi pacjentami, którzy bardzo często takie rozmowy prowadzę, jak jest pacjent jakiś tam świeży na oddziale na przykład. I tam jestem proszona, żeby się tam spotkać z którymś z pacjentów. I on jest rzeczywiście w jakimś takim ciężkim kryzysie, bardzo schorowany, bardzo słaby, bo jest nieodżywiony. I kiedy my się z nimi spotykamy, tutaj ktoś z naszego stowarzyszenia, czy ja, czy ktoś inny, i mówimy, słuchaj, za rok będziesz tak wyglądał jak ja, nie? I to, co najczęściej słyszymy, to taki komplement, który jest, kiedy ktoś mi na przykład z zewnątrz powie, Boże, po tobie w ogóle nie widać, że jesteś chora. Ja mówię, No tak, bo ja na twarz nie choruję.
Nie? Zgadza no, się.
Nie widać.
Poczucie humoru nie opuszcza. Właściwie dominuje w przypadku pani prezes.
Faktycznie leczenia żywieniowego nie widać na zewnątrz. A miałem takich pacjentów, którzy bardzo bali się tej stygmatyzacji leczenia.
Tak.
Ja pamiętam taką pacjentkę, która jest z nami do dzisiaj, która powiedziała, że ona nie chce leczenia żywieniowego, bo ona będzie się bała pójść do kościoła, bo będą ją palcami wytykali. Ja mówię, tak. A co to panią obchodzi, że ktoś będzie wytykał? Mówię, poza tym cewnik jest pod ubraniem.
Nie widać.
Pani wróci do normalnego wyglądu i będzie dalej funkcjonowała. I faktycznie musiała się przełamać. I tu pamiętam też Izę prosiłem o rozmowę. I te rozmowy pacjent-pacjent naprawdę tak. Są bezcenne.
No
to pokazanie, no zobacz, ja funkcjonuję normalnie.
One ogromnie dużo zmieniają. Ja powiem szczerze, że bardzo często jakby staram się spotykać z pacjentami i tak jesteśmy trochę takim łącznikiem między szpitalem, poradnią.
No chyba nie trochę, panie profesorze.
No,
dużo.
Dużo to jest duże wsparcie. Może to nie jest
wsparcie także.
Częste, jeżeli chodzi o aktywność, natomiast to jest bardzo ważny aspekt tej terapii. Bo ja jeszcze raz powiem, że ludziom się wali świat. Wali się świat. Jak ktoś dowiaduje się, że na przykład nie ma już jelita, bo trzeba było to jelito usunąć, to jelito nigdy nie odrośnie. Nie ma transplantacji jelit. Na świecie ten proceder u dzieci się udaje i to w Stanach Zjednoczonych bardzo dużym kosztem i z dużym obciążeniem. W Europie to nie wychodzi. U dorosłych po prostu jelito jest zbyt aktywne immunologicznie, żeby się przyjęły przeszczepy.
Wtedy jedyną szansą na życie jest...
Tak, leczenie żywieniowe jest jedyne. A powiem tylko tak trochę medycznie teraz, że leczenie żywieniowe i to, że możemy przewlekle prowadzić takie terapie, daje też chirurgowi możliwość zrobienia większej resekcji. A większa resekcja na przykład w chorobie nowotworowej to jest często wyleczenie. Więc nie ma takiego strachu, jak kiedyś, pamiętam, jak zaczynałem, że szanowaliśmy każdy centymetr jelita.
No pan jako chirurg wie najlepiej.
Tak, a w tym centymetrze jelita mógł być na przykład przerzut wznowa czy naciekanie. Więc teraz chirurg ma to poczucie takiej, może nie bezkarności, ale daje mu to poczucie bezpieczeństwa, że ten pacjent jednak będzie dalej mógł funkcjonować. I to jest też duża zaleta leczenia żywieniowego, ale to wsparcie pacjent-pacjent...
Bezcenne.
Bezcenne. Zresztą pacjentka, o której wspominałem, do dzisiaj z nami jest i funkcjonuje. Ale takie banalne rzeczy, podróż do Indii.
Mhm.
Na leczeniu żywieniowym można to zrobić. I jeżeli ludzie się dowiadują, że mamy pacjentkę, która pakuje to wszystko w samolot. Zresztą linie lotnicze, żadne linie lotnicze nie stawiają jakichś problemów z transportem medykamentów. Objętościowo to trochę zajmuje, jeżeli ktoś jedzie na 3 tygodnie.
No wiadomo.
Natomiast jest to możliwe wszystko. To jest tylko logistyka pewna. I my też, jak ktoś przychodzi, pacjent do mnie i mówi, czy ja mogę pojechać na wakacje? Ja mówię, musi pani pojechać na wakacje, bo to jest element normalnego życia, funkcjonowania. Przecież to, że ktoś nie ma jelita, nie może zabrać możliwości zwiedzania świata. Jak ktoś chce zobaczyć piramidę, to niech jedzie na tą piramidę. Oczywiście uczymy, jak postępować i trzeba ten reżim sanitarny zachować, również w Egipcie na przykład, co jest pewnie trudniejsze, ale możliwe. I ludzie to robią.